Teraz Mac OS Mojave i Mojave i teraz Wojtek jest tak, że raz mnie prosi, raz nie prosi o pozwolenie na to, żeby żył, bo on teraz jest tak iOS, nie? Aplikacja prosi o to, żeby mogła się wyświetlić na ekranie. Tak, chciałaby użyć kolorów. Dobrze. Więcej niż 30 bity chciałaby użyć.
Czyli co?
O, dobrze, proszę.
Mac OS się...
Czy aplikacja może się pojawić na tym na froncie, czy może czy raczej w tle? Na froncie, proszę. A aplikacja nie jest pewna i ma niską samoocenę. Jest coś ładna aplikacja. Przyszam. Ale aplikacja myśli.
Przepraszam, czy to oznacza, że Mac OS jest Windowsem?
Tak, Mac OS zmienia. Nie, Mac OS zmienia się w 12-letniego chłopaka w gimnazjum, aha, który ma niską samoocenę i nie wie, czy może podejść do tej dziewczyny i zagadać.
Okej. I co, na wszystko musi mieć zgodę rodziców.
Tak.
Rozumiem.
Tak. Chciałbym jakby przestać procesować. Czy
mogę?
Proszę. Odpisz.
Bardzo ładne. Bardzo ładne.
Witam cię, Wojtku, serdecznie w odcinku 225. Jedźmy z tym
koksem. Po prostu bez zbędnych.
Ponieważ dzisiaj jest dzień. Dzisiaj jest dzień, który dał nam pan i mam taki. Oglądałem taki super stand-up w weekend.
No, super stand-up to jest rzadkie. Zbitka słów, rzadka niestety.
To prawda. To był Wojciech Fiodorczuk.
Aha.
Postać stand-up Polska. I zrobił przepiękny sketch, który nazywał się Słowo Humoru. Ja go podlinkuję, bo to było po prostu przepiękne. Najwspanialsza jakby rzecz, którą trochę zespoiluję oczywiście z tego, jest to, że Wojtek, nie wiem czy wiesz, że papież Polak Jan Paweł II powiedział wszystko to, co ja teraz powiedziałem do tej pory, od przywitania się do tego momentu, papież Polak to powiedział. Dokładnie te słowa, Wojtek. Tylko w innej konfiguracji to powiedział. On inaczej te słowa ułożył w zdaniach, ale on wszystko te słowa powiedział. Tak.
To ładne jest, to ładne, ładne. Może nawet powiedział słowa, które ja też wypowiadam teraz.
Dokładnie tak zrobił papież Polak Jan Paweł II. Więc Wojtek...
Jestem pod wrażeniem.
Słowo się rzekło. Wojtek, ja chciałbym zacząć szybko tematem, którym, bo już rozbudziłem przed nagraniem jakby twoją ciekawość.
Tak, gdyby moja ciekawość miała penisa, to byłby w tej chwili w pół wzwodzie.
W pół wzwodzie. Słuchaj, no będę opowiadać o kucowaniu, więc nie wiem, co się
właśnie
wydarzy
spadł
dalej.
Ale pojawiło się, prawda?
Pokrył włosami.
Takie lśnienie tłuszczu.
Nie pytam już. Idziemy. Wojtek, nie, bo ja dzisiaj miałem bardzo, bardzo krótką, ale bardzo treściwą wymianę słów na Twitterze, ponieważ Twitter na Androida dostał aktualizację, która wprowadza jakby Vita 2016 rok, to średniowiecze. I mianowicie aplikacja Twittera przestała używać górnych tabów na Twitterze, tylko w końcu są taby na dole.
To wy tego nie mieliście. Okay.
Nie, na Androidzie był zrobiony tab barem na górze, teraz w końcu taby są na dole. Bardzo mi się to podoba.
To w ogóle, co jest śmieszne, przepraszam, że ci przerwę, ale zabawne jest to, że właściwie standard menu takiego na dole został najpierw wprowadzony, o ile dobrze pamiętam, chyba w pierwszej konfiguracji, znaczy w pierwszych zaleceniach do Material Design, nie było tak? I
Nie,
bo jakoś tak, nie wiem dlaczego, może w drugim, ale w sensie, znaczy, że to było pierwsze. Później była aktualizacja aplikacji Twittera na iOS-ie, która to wprowadziła. Czyli wiesz, teoretycznie jakby...
Nie, Twitter na iOS-ie zawsze miał tabu.
Zawsze miał, no właśnie. A, czyli jednak...
Zawsze miał.
No dobra, czyli było odwrotnie. iOS powiedział, dobra, ziomeczki, taby na dole.
Tak.
Material Design powiedział, dobra, macie rację. Natomiast do Androida weszło to tak późno, okej.
Tak, tak, tak. No ale aplikacje googlowskie korzystają już też w niektórych miejscach z tych tabów na dole, na przykład Google Newsy. Na Androida mają taby na dole. No i teraz Twitter w końcu też taby na dole wprowadził, co jest bardzo piękne i bardzo... Ja z Twittera na Androidzie jakby częściej korzystam niż... Nawet chyba częściej odpalam niż Flamingo, bo jakoś tak...
A to jest zaskakujące, bo generalnie wiesz, no wszyscy psioczą na tego klienta.
Ja bardzo lubię Flamingo i bardzo mi się podoba i faktycznie mam tam dużo więcej opcji pod siebie skonfigurowanych, ale ja korzystam bardzo często z tej funkcji, jak wchodzę na Twittera, kiedy cię nie było.
Wow.
Ciebie znowu nie było.
Czy zacząłeś rymować tak Hemingwaya? No tak myślałem.
Tak, ciebie znowu nie było. Na ulicach Warszawy tak dobrze się żyło. Ciebie znowu nie było. O.
Super.
Ale to jest
dziwię się, że nie widziałem cię na tym openerze, na małej scenie.
Nie, 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 bo ja na małej scenie, Wojtek, wiesz, lawarze. Jest taka piosenka. Przepraszam.
No rapuj, jak już tak mała to scena. Poczułeś, to rapuj, no.
Mała scena to jest tytuł tego odcinka. Jest taka, właśnie, bo chodzi o to, że jest taki koleś, kurczę, szkoda, że Magda ogląda teraz w innym pokoju serial, bo to jest jakby bardziej z jej
A co, gra elektronikę tak zwaną?
Nie, nie, bardziej chodzi mi o to, że Magda się zna na muzyce zdecydowanie bardziej
Nikt
niż ja.
Nikt się nie zna na muzyce bardziej niż ty.
Dziękuję, Wojtek.
Dlatego robimy podcast muzyczny. Natomiast, przecież, no wiesz, że to rzeczywiste.
Nie, oczywiście, oczywiście. Ale bo jest piosenka Taco Hemingwaya, która znaczy została przerobiona przez szósty blend. Nie wiem, to jest
a
chyba
to,
jakiś
koleś. A to
koleś.
Tak, ja nawet kojarzę to, ich. Tak, no, to się, no, to się właśnie nie wiem, czy tak, ich, czy jego, piosenka, bo to...
No właśnie, ja też nie wiem. Magda wie, no ale nie słyszy, bo ogląda serial w sypialni. Ale jest piosenka, która się nazywa, ja ją też podlinkuję. Ja wiem, że nie ma, mogą być osoby, które jakby pałają nienawiścią do Hemingwaya i nie mam z tym absolutnie żadnego problemu. Każdemu jego porno, dajcie ludziom cieszyć się rzeczami, a jak ktoś czegoś nie lubi, to droga wolna. Natomiast on, to jest piosenka, która jest remiksem i tam jest coś takiego, że w refrenie jest właśnie Ciebie znowu nie było. Gdybyś nie istniała, miasto by wygodniej się żyło.
No, jest wiesz, rzeczywiście, jest gdybyś nie istniała, ale...
Ale kuźwa, zgubiłem, Wojtek, no bo... wątek całkowicie. Dlaczego ja do tego dążę?
Powiedziałem, że... Dziwię się, że nie widziałem cię na małej scenie.
A, okej.
Ty powiedziałeś, że dużo ważysz. Znowu nie było. I nagle się pojawił szósty
blend. Bo jestem tu... Jestem tu, byłem tam, zresztą w sumie kto nie był, jest tu cała WWA z wyjątkiem ciebie. Jestem tu, byłem tam, poszłaś z koleżankami na tych nogach, które ja nazywam karabinami. No to marsz, 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 marsz. Szukałem cię po shotbarach, z dziewczynami wyglądacie jakbyście były na Oscarach. Ja i koledzy oświadczymy wam się od zaraz, choć stanowimy pewnie jakąś badę ciot dla was. Wierzysz, wążesz włosy w cebulę i pewnie świat cię denerwuje jak kalutka jędrule. Pewnie cię bolą od skrzela, a teraz dyma mieczule. Opatuliłaś i zamawiasz sobie wódkę z Red Bullem. Kuźwa to o nas, Wojtek, wódka z Red Bullem.
No totalnie jakby, włosy w cebulę, totalnie.
Totalnie, kalutka jędrule. Dobra, podlinkowałem, wiadomo, ale teraz jakby dążę do tematu, o którym mieliśmy mówić. Technologia, tak? Na technologii się zatrzymać. No właśnie, więc pojawiła się ta aktualizacja, ta barowa. Tak. Wrzuciłem screenshot na swojego Twittera i Roman Mostowiak.
No.
Kojarzy postać?
Kojarzy totalnie ze mnie
jak miłość. Żeby była jasność. Ja mam ciężki tydzień, to jest pierwsza rzecz, a druga rzecz jest taka, że zapowiada się ciężki tydzień, a po trzecie ja już jestem jakby odliczam godziny, dni do urlopu, więc mentalnie jestem w ciężkim stanie. Roman F. Mostowiak, tak? Bardzo znana postać, przebrzmiała gwiazda funpagów i tak dalej. I napisał do mnie, że on jest chyba też androidowym śmieciem. Panie Pawle, to pan sobie DPI zmieni i będzie wszystko mniejsze, bo wszystko było dużo i widziałem 3 tweety na moim PC.
Okej, no dobra.
To jest jakby... I faktycznie wszedłem sobie w ustawienia deweloperskie, bo ja mam ustawienia deweloperskie włączone, bo ponieważ trzeba tam zrobić jeden tweak, żeby AirPods działały dużo lepiej. Ja o tym tweaku mówiłem, że trzeba wyłączyć tam absolutną głośność dla urządzeń Bluetooth. I zmniejszyłem sobie DPI i wrzuciłem tam wartość, która była standardowo, to jest 411 DPI. Nie wiem w ogóle jakby odnośnie czego to chodzi, w sensie czego to było, bo nie sprawdziłem. Natomiast ja wpisałem 500 I teraz zamiast mniej więcej 3 tweetów widzę raz, dwa, trzy, około 5-6, zależy jak tam, czy to są dyskusje. Więc właściwie 2 razy tyle. Cały interfejs w ogóle się zrobił taki bardziej, jak wrzuciłem 700, to się zrobił interfejs tabletowy. I spoko. Bardzo fajnie to działa, można sobie zrobić tak, że wyświetla się trochę więcej rzeczy na ekranie. Plus jest taki, że teraz interfejs na Pixelu rozmiarowo jest podobny do tego, co miałem na iPhone 7 Plus. Więc mniej więcej ikony są tego samego rozmiaru, mniej więcej tekstu się tyle samo mieści. Więc to była taka dobra zmiana, jak to mówią nasi.
Nice.
Więc jak ktoś ma problem, że mało widzi tweetów i tak dalej, to zdecydowanie zachęcam do tego, żeby sobie te ustawienie zmienił i można tam właśnie kombinować. A jak ktoś z drugą stronę, czyli widzi za dużo tweetów,
no,
to może odinstalować aplikację Twittera.
Okej. Spoczko.
Ładnie
powiedziałem? Przepięknie. Jesteś bardzo dzielny.
Bardzo dzielny jestem. Mega, mega dobrze idzie mi życie. Mamy jeszcze coś o kucowaniu powiedzieć, Wojtek? Czy już tłuste włosy są?
Nie, no jedźmy dalej. Ja jestem gotowy dzisiaj na wszystko.
Słuchaj, przyszły naklejki Amiibo.
Naprawdę? O, proszę tak. Bardzo. Ile ich zamówiłeś w ogóle?
Więc one były są sprzedawane w pakietach po 10. Do Zeldy są 22 figurki, więc zamówiłem 30. Mam w sumie 23 zrobione naklejki Amiibo.
23?
I już mówię to. Tak, są 22 figurki w ogóle do Zeldy, ale okazuje się, że jak weźmiesz figurkę i możesz ją zarejestrować w konsoli i zmienić jakby nazwę. Ja mam dwie te same figurki, w sensie dwie te same naklejki z tą samą figurką, ale pod innymi nazwami i inaczej
i
zarejestrowane.
Możesz je stukać, możesz je na zmianę, tak?
To są dwie... Tak, znaczy, no powiedzmy, że to są dwie te same, w sensie on myśli, że to są dwie różne figurki, kiedy są to dwie takie same figurki. I teraz tak, każdą z tych 22 figurek można raz dziennie przyłożyć do konsoli i wtedy jakby zebrać z niej lód. Jak klikniesz ją jeszcze raz, to po prostu pojawia się informacja, że dane Amiibo zostało już w tym dniu wykorzystane. I sam proces w ogóle był bardzo przyjemny, bo ja to już podlinkowałem, podlinkuję to jeszcze raz w opisie odcinka. Zrobię tylko tak. Amiibo. To, co musiałem zrobić, to oczywiście było pobrać aplikację, zainstalować te figurki, właśnie pliki tych figurek na telefonie. No i jedyne, co musiałem zrobić, to przyłożyć ostatecznie tego taga NFC do telefonu, zapisał się na niej ten tag i oczywiście ja sobie zrobiłem tak, że wziąłem sobie post-ity. Na każdym post-icie napisałem sobie nazwę figurki.
Aha.
Czyli na przykład, że to jest figurka tam Link 8-bit, a to jest Zelda Princess jakaś tam, nie? I nakleiłem naklejki, do każdego przyłożyłem telefon, faktycznie sprawdziłem, że to działa. Potem musiałem na konsoli, trzeba uruchomić Amiibo, faktycznie. I w grze, w Zeldzie też jest opcja włącz Amiibo. Ja bardzo długo myślałem, że zepsułem dlatego mam dwie te same figurki, dlatego, że myślałem, że jedną z nich zepsułem.
Aha, czyli okej, no dobra, kumam.
I chciałem sprawdzić, czy ten, i się okazało, że potem właśnie jest trochę więcej opcji, które trzeba ustawić. I w ogóle to jest jeszcze mało, bo na YouTubie, jak ktoś używał Amiibo, widziałem, to po prostu przykładał figurkę, bach, działa, nie? Okazuje się, że to nie jest takie proste.
Po prostu musiał mieć wszystko ustawione wcześniej, nie?
Tak, bo trzeba zrobić tak, że jak już włączysz Amiibo w grze, to musisz, bo w Zeldzie są jakby moce, tak? Czary. Powiedzmy. I te moce są na przykład, no dobra, no to tu możesz sobie powiedzmy przenosić jakieś metalowe rzeczy, tutaj, że możesz zamrażać wodę i takie różne. I pojawia się dodatkowa moc, która jest właśnie mocą Amiibo, no nie? I wtedy uruchamiasz tą moc, że jakby chcesz ten, pojawia się celownik, w którym miejscu przykładasz wtedy do prawego kontrolera figurkę i ona spada wtedy z nieba jakieś jedzonko. Jedzonko, zwykle jakieś takie bonusy jedzeniowe i do tego spada na przykład skrzynia. I w skrzyni są różne rzeczy, tak? Zależnie od tego, jaką figurkę zeskanowałeś. Jest figurka na przykład, która spełnuje konia, najlepszego konia w grze, no nie? Którego możesz zdobyć. Figurka, która spełnuje
później, wilka, który się... przerwę. Czy później te przedmioty wszystkie, które zdobyłeś przez jedno ze skanowaniami, bo one zostają w grze. W sensie nie ma tak, że wykorzystasz pięć razy i nara.
Nie. One zostały wzięte, natomiast jakby Zelda ma swoje, powiedzmy, swoją mechanikę gry, która sprawia, że to nie jest tak, że kupujesz figurkę i wygrywasz grę.
No rozumiem,
nie?
Jasne.
No bo faktycznie jest tak, że z przedmiotów, które spadły mi z tych figurek, no bo zeskanowałem już w sumie je 3 dni z rzędu, ergo 60 parę razy, tak? I to jest tak, że faktycznie spadło mi jakieś troszeczkę ekwipunku, głównie dużo spadło mi łuków, dużo strzał różnych, więc to są rzeczy, które wiesz, no strzelić strzałą, no to strzała znika powiedzmy, albo możesz ją jeszcze podnieść, zależy jaka to strzała. Łuki za każdym strzałem tak naprawdę się psują trochę bardziej, więc one się psują, więc to nie jest też tak, że, że to są rzeczy, które zdobyłem i będę miał na zawsze, chyba że spadnie mi taki łuk legendarny, ale to nie jest takie proste. Spadło mi jakieś bronie jakby takie białe, które mają durability zwiększone, więc mogę dłużej ich używać, bo bronie też się psują, ewentualnie krytykale, ale też nie na przykład po 60 ataku, tylko jakieś takie po 15-20, czyli mniej więcej takie normalne, które ja też mogłem już znaleźć z potworu. Więc to nie było tak, że nie ma sytuacji takiej, w której ja dostaję ten ekwipunek, który sprawi, że jakby cała moja gra się zmienia i właściwie wszystko jest dużo łatwiejsze niż było. Natomiast zdecydowanie to są takie rzeczy, które faktycznie jakby dadzą mi takiego małego kopa i że mogę, wiesz, bardziej sobie tam powiedzmy, nie muszę się tak martwić, tak? Hipotetycznie mogę, wiesz, zawsze w sytuacji, w której na przykład gdzieś nie będę miał jedzenia, chociaż zawsze mam jedzenia bardzo dużo przy sobie, mogę po prostu zeskanować figurkę i wiem, że to jedzenie mi spadnie, więc jak będzie się trzeba uleczyć, to nie będzie problemu, tak? Czy wiem, że na przykład zeskanuję łuk, w sensie Zeldę, Linka z łukiem, no to wiem, że spadnie mi łuki, prawdopodobnie strzała, więc jak będę miał, wiesz, bardzo mało ekwipunku, to mam coś, co mnie uratuje. Ale to nie jest tak, że zmieniło to całkowicie losy mojej gry i nagle się okazuje, że, no tak, że kupiłem i już nie muszę się o niczym
myśleć. No ale jednak, więc wiesz, no troszeczkę ułatwia, szczególnie, że masz tych figurek dużo, nie? W sensie, że zawsze możesz ich skanować
tak,
kilka na raz.
Tak, no może skanować dwa siedzie pod rząd, jak ja to zrobiłem, no nie? I tylko, że jakby jak zeskanowałem dwa siedzie figurki pod rząd, no nie? No to miałem ten plus, że faktycznie jakby większość mojego ekwipunku, ja miałem akurat w tym momencie, zniszczyłem większość moich broni, więc to co mi wypadło, praktycznie wszystko to zebrałem i mi się faktycznie przydało. Łuki, okazało się, że faktycznie wszystkie łuki, które wypadły, były tak samo dobre lub odrobinę lepsze niż które miałem, więc efekt końcowy był taki, że jakby odzyskałem ekwipunek sprzed bitwy z bossem, wiesz co chodzi, nie?
Znaczy mogę się domyślać, że rozumiem, że po bossie byłeś trochę poharatany, tak? No.
Tak, no byłem trochę bardziej nagi, no bo ostatecznie się okazało, że wiesz, mówię, te broni się niszczą, tak? Za każdym atakiem broń traci swoje durability i one po prostu w pewnym momencie się rozwalają. Więc jak się okazało, że już nie mam, że zostały mi tam dwie bronie, no to wiesz, mogłem sobie tam jeszcze pięć spokojnie dobrać z tych. Jakiś część ekwipunku spadło mi takiego z tego, na przykład jest właśnie taka figurka 8-bit Zelda, z którego wypadają ekwipunek jakby jest w sensie 8-bit Link, z którego wypada ekwipunek Linka z tych gier klasycznych, tak? Z Ocarina of Time, czy z tych wcześniejszych. On nie daje żadnego jakby plusu do statystyk. Jedyne co daje, to daje wygląd Zeldy tej klasycznej. Jest ekwipunek oczywiście, który daje plus do statystyk. Amiibo, bo lud Zelda, wpiszę sobie. I tutaj są różne rzeczy wypadają z tych. Zelda Breath of the Wild, Amiibo Unlocks. Są różne rzeczy wypadają z tych rzeczy, z tych potworów. Chociaż to ciekawe, bo jest informacja oczywiście, że no spadają różne rzeczy z tych postaci, tak? I jest na przykład informacja, że są niektóre takie rzeczy, które wypadają tylko i wyłącznie z tych Amiibo. I jest szansa na to, że te rzeczy spadną. Na przykład widzę, że jak zeskanuję, przypuśćmy, jest wolf, no to zawsze wypada tak naprawdę wilk, tak? Który ci pomaga i atakuje potwory, no nie? Ale jak zeskanujesz sobie na przykład Zelda, z której wypada na przykład czasami z chesta tarcza, która jest superancka, nie? One nie wypadają zawsze.
Okej.
Okay. O kurde, okazało się, że zeskanowałem właśnie tego konia najlepszego i on pojawia się tylko przy pierwszym skanie. Czyli mi już przepadł, nie? Ale jest na przykład, że jest na przykład ekwipunek, którego, z którego czasami wypada na przykład jakiś miecz. Ale widzę też, że na przykład są, że są jakieś hełmy, które dają mega dużo plusów, ale one mi nigdy nie wypadły.
No może to jest, wiesz, no, los nie jest tobie przychylny, przyjacielu.
Właśnie sprawdzam, czy to jest w ogóle jakiś błąd. Nie, że wypada przy skanowaniu Amiibo runy, ale... Nie wiem, nie wypadł mi ani razu. No więc tak, to wygląda. Można skanować, faktycznie wypadają te rzeczy. Warto... I myślę, że można sobie spokojnie jakby troszeczkę w grze pomóc.
No spoko, bardzo ciekawy ten, no, szanuję, że zaoszczędziłeś jednak parę złotych na tym, czyli jednak cebula Leiros nadal w serduszku, no bo ostatecznie za te 10 sztuk nie, bo ty kupiłeś dwie paczki? Ile tego? Ostatecznie 3 paczki. Bo masz 20 tam kilka. Tak. I ile za nie dałeś? Za całą przesyłkę?
15 dolarów?
Za wszystko, czyli po 5 za paczkę jakoś. Okay.
Tak, coś, no to, coś wiesz, takiego. No,
zdecydowanie dużo mniej niż jakbyś miał kupować te figurki. Wiadomo. A figurki jeszcze by ci stały w domu i się kurzyły. Tak to jest z figurkami.
A widzę, że ten hełm i tak dalej, te rzeczy, które są dla jakby przy Amiibo, one spadają tylko wtedy, kiedy się konkretnego bossa jakby zrobi. To znaczy, że jest właśnie, są konkretne na przykład, że jak możesz ten jakby hełm zdobyć, przypuśćmy jakiś dodatkowy, ale on wypada tylko i wyłącznie, kiedy pobiłeś danego.
Okay. Czyli musisz próbować po każdym bossie przeskanować wszystkie 22, może tam coś nowego wypadnie.
Ale szkoda, że kurde, że Epona, nie wiedziałem, że ona tu jest po prostu. I...
No, lipa. Lipa, panie kolego. Zdarza się i tak, no, niestety.
No, trudno, trudno. No, nie, może ten koń nie był dla mnie.
Może tak. Słuchaj, ja mam trzy krótkie temaciki. Jeden jest taki bardziej, może mniej konkretny, ale taki do... filozoficzny wręcz może. Natomiast dwa króciutkie to ja chętnie powiem szybko. Nie wiem, bo to są takie rzeczy, które znalazłem gdzieś tam, wiesz, w odmętach internetu, tak naprawdę na Reddicie, no bo gdzie indziej.
To jest twój tak, odmęt, to jest twój internetu,
mój
tak?
odmęt internetu. Ja głębiej nie zaglądam. W sensie Dark Web jednak już jest za głęboko, a 4chan też jest za głęboko. W sensie, no. W każdym razie, nie wiem czy wiesz, ale zdarza nam się czasem mówić o energii odnawialnej przy okazji różnych tam tematów, szczególnie przy okazji komunikacji i w sensie jeżdżenia samochodami i w ogóle jeżdżenia różnymi pojazdami, które są napędzane energią elektryczną, no bo zawsze przy takim temacie pojawia się, no dobra, ale skąd my ten prąd mamy? I tu są dwa wątki. Jeden jest taki, że całkiem niedawno dowiedziałem się, że mimo jakby, mimo wszystko, mimo tego, co się mówi i jakie jest jakby poczucie, że węgiel jest taki bardzo zły, to generalnie, jeżeli chodzi o produkcję samego prądu w naszych wyleciało mi słowo teraz, power plant, czyli to, co to jest.
No. Farma energii.
Nie, no po prostu, no ta, wiesz co.
No właśnie nie wiem, Wojtek.
Jezus, to jest najgorszy podcast ever.
Powerplant, no power to plancie, kurde, no. Wszyscy, w powerplancie, no kto nie wie, kto to jest powerplant, proszę sprawdzić teraz w internecie, my będziemy mówić po angielsku,
to jest podcast po prostu międzynarodowy.
Słuchajcie, ktoś mu powiedzieć, bo to jest podcast z Warszawy, to się mówi inaczej. Przepraszam, to nie jest prawda. Ja nie chcę być częścią tej społeczności, która tak twierdzi, ale po prostu powiedziałem to,
oczywiście. Przepraszam, może mi przyjdzie. W każdym razie, jak się tworzy energię elektryczną właśnie w powerplancie naszym tutaj, na przykład w Warszawie, na Żelaniu, to okazuje się, że...
elektrownia.
Właśnie to jest to.
Nie sprawdziłem tego.
Wpadło ci do głowy, gratuluję. Byłeś szybszy ode mnie. W każdym razie w tych elektrowniach, w momencie kiedy ten węgiel jest spalany, no bo jakby taki jest proces tworzenia energii elektrycznej, węgiel jest spalony, no i z tych kominów tam leci, wiesz, do góry dużo dymu. I okazuje się, że jakby w tych kominach oni mają tam tyle filtrów, które wyłapują te małe cząsteczki, że właściwie same te kominy i ten jakby dym z węgla właściwie nie przedostaje się za bardzo do atmosfery, co oznacza, że one nie mają zbyt dużego wpływu na to, ile smogu tak naprawdę w mieście jest. I teraz jakby, bo zrobiłem dość duży taki most od energii elektrycznej do smogu, nie? Natomiast faktycznie jakby ten aspekt chciałem poruszyć, że dowiedziałem się całkiem niedawno, że tam w ogóle, wiesz, w momencie, kiedy pierwszy dym zostaje wpuszczony do komina, to najpierw jest schładzany wodą i opryskiwany jakby taką mgiełką wody, która wyłapuje największe cząsteczki. Później są jakieś jeszcze filtry. Później są filtry jakieś takie magnetyczne, które wyłapują w ogóle takie cięższe cząsteczki po prostu magnesami, wiesz, w ogóle jakiś totalny kosmos, nie? W każdym razie byłem tym zaskoczony i w ogóle dowiedziałem się to chyba od jakiegoś taksówkarza, z którym jechałem. I jakby nie mam powodu mu nie ufać, no bo jakby wiesz.
Czy opowiadałem,
ale to jest tak, że wiesz.
A propos, czy ja ci opowiadałem o taksówkarzu, który opowiadał mi, że ma w domu kozę?
Nie.
Okay, to
no, ale coś czuję, że będzie dobra końcóweczka naszego podcastu. W każdym razie, wracając do elektrowni i tego, jak ta energia jest wytwarzana, w Polsce rzeczywiście jakby głównym źródłem energii jest węgiel, nad czym nadal ubolewam, mimo jakby tego, co powiedziałem o kwestii smogu, no bo jakby generalnie węgiel, wiecie, no kończy się, to nie jest najlepsze źródło energii, a najlepszym są właśnie energie odnawialne, które po prostu, no cóż, wiatr wieje, woda płynie, słońce świeci, więc dlaczego tego nie wykorzystać? I ciekawostka jest taka, bo bardzo długi wstęp zrobiłem, ale mam nadzieję, że to was zainteresuje. W Szwecji właśnie oni tam założyli sobie, że do 2030 roku chcieliby mieć z energii wiatrowej rocznie 18, to są chyba terawattogodziny. To jest dużo, nie? Jakby to jest naprawdę dużo energii pobieranej z wiatru. I co ciekawe, przez to, że założyli sobie tak wysoki próg, to stwierdzili, jakby no, rząd zaczął pracować nad tym już w 2017 roku i porobili tyle inwestycji, że okazuje się, że ten cel, który założyli na 2030 rok, prawdopodobnie zostanie osiągnięty już w 2018. Więc tak jakby przyspieszyli rozwój pobierania energii elektrycznej odnawialnej właśnie z wiatru o 12 lat. I to robi wrażenie. W sensie naprawdę wow. Dlatego wielkie gratulacje. Wiadomo, że tam trochę więcej wieje niż w Polsce. Jakby miejmy tą świadomość. Natomiast samo to, że no bez rządu i bez ich jakby pomocy to by się nie udało, więc mega szacun i mam nadzieję, że u nas też coś tam się wydarzy. I teraz drugi temat, muszę go pociągnąć, ponieważ tutaj jest cudowny most, bo mamy energię elektryczną, no i mamy Teslę, model trójeczka, całkiem niedawno pobił kolejny rekord i to jest w ogóle mega ciekawe, bo jest coś takiego, taki to się nazywa hypermiling, nie? Czyli jeżdżenie jak w taki najbardziej możliwie ekonomiczny sposób, żeby samochód na jednym ładowaniu przejechał po prostu jak najdłuższy dystans. Więc tam wiesz, przyspieszenia po prostu rzędu jak najmniejszy, tak, że leciutko się ten gaz naciska. No i jest bardzo dużo technik, które się wykonuje, żeby rzeczywiście no, wycisnąć z tej baterii ile się da. No i taki test był przeprowadzony w Niemczech. I w Niemczech właśnie Tesla Model 3 przejechał 1000 kilometrów na jednym ładowaniu i pobił poprzedni rekord, który wynosił 975 kilometrów i bardzo ciekawa rzecz jest taka, że on całą tą trasę jechał bez żadnego pasażera i bez nikogo w środku. W sensie było, był tam taki model jakby człowieka, żeby obciążyć przynajmniej siedzenie kierowcy, żeby wyrównać jakby szanse między dwoma samochodami, bo obok jechał drugi samochód, który był prowadzony przez człowieka. Tak, żeby jeszcze sprawdzić, jak właśnie te autonomiczne samochody, w sensie, że prowadzone przez autopilota i prowadzone przez człowieka, jak one się różnią, nie? I rzeczywiście ten, który był prowadzony przez autopilota, przejechał 1000 kilometrów. Ten, który przejechał, jakby był prowadzony przez człowieka, przejechał 23 kilometry mniej. Więc jakby widać, że człowiek jest tutaj największym problemem tak naprawdę, no bo jednak może go kusi, żeby, wiesz.
Roboty nas zabiją tylko dlatego, że się okaże, że bez nas mogą
jeździć. No właśnie. I jakby cały test, to też jest ważna informacja, był przeprowadzany na specjalnym torze, czyli nie na ulicach normalnie, tylko na specjalnym torze, gdzie te zakręty były raczej, wiesz, no było ich, były łagodniejsze, więc jakby wiadomo, że to jest wszystko takie, powiedzmy, że laboratoryjne wręcz warunki. Natomiast
not gonna happen
w realnym świecie, natomiast po prostu pokazuje, że się da, tak? Jakby nikt nie twierdzi, że okej, Tesla, spokojnie przejedziesz 1000 kilometrów, absolutnie nie, natomiast no, samo to, że jednak wycisnęli z tej baterii aż tyle zasięgu, no to jest duży szacun, więc to jest w ogóle mega ciekawa rzecz. I teraz bym ci oddał głos, ponieważ mój się powoli kończy, a mam jeszcze jeden temat właśnie taki dłuższy, więc
ja
to później.
Ja w ogóle mam do powiedzenia dwie rzeczy jeszcze, bo jedna rzecz, zaraz powiem kodzie, ale druga rzecz jest taka, że mam nadzieję, że zarejestrowaliście się w Curve. Jeśli się tego nie zrobiliście, to zróbcie, ponieważ brakuje mi 1 funta, żeby kupić Crasha Bandicoota na Nintendo Switch. Jest za 34 funty, mam 33 funty i 78 pensów.
Nice.
Więc i to są te pieniądze faktycznie z tego Curve. Wydałem jak na razie na gierki, kupiłem za to Stardew Valley i do tego kupiłem teraz Hollow Knighta dla Magdy.
Hollow Knight powiem ci, że ja też mam. Kupiłem go wczoraj i muszę powiedzieć, że naprawdę bardzo spoko platformówka, no bo wiadomo, jakby nic więcej nie spodziewałem się, że ta gra mi dostarczy, ale naprawdę jest, kurde, tak fajnie się gra i ja sobie zdaję sprawę, że mógłbym w nią grać też na przykład na komórce czy na iPadzie. Ale jednak Switchik, coś ma w sobie. Wiem, te guziki fizyczne, no ma coś w sobie. Po prostu się przyjemnie gra.
Jest w tym jakaś taka magia. Ja na przykład spędziłem 6 godzin grając w Fallout Shelter.
Okej, no to nie, to mi się nie zdarzyło.
Więc mam tyle na liczniku, więc wiesz, no po prostu nie wiem, jak to się dzieje, ale na Switchu faktycznie w te gry się gra dużo przyjemniej. Ja teraz no, zbieram tak naprawdę pieniążek z tego na to, żeby kupić tego Crasha. Pojawiły się już preordery na Pokémony, więc pewno lada moment też zostawię preorder, chociaż czekam na te Pokémony, żeby zobaczyć, ile będą kosztowały z Pokébolem, bo w nim będzie Mew. Mhm. No ale to tak naprawdę zobaczymy. W ogóle Paladins ma się niedługo pojawić na ten, Wojtek, na Switcha, więc będzie kolejna gierka, w którą to będzie można grać razem.
Okej, to jest taki
Overwatch.
Tak, Overwatch, tylko że ten za darmo. Znaczy, no tak, to jest ten za darmo.
Tak. No teraz jeszcze jest za pieniądze, niedługo będzie za darmo, tak jak Fortnite. Fortnite'ik nowy sezon się pojawił, to też polecam, żeby kupić Battle Passa.
Ja nie kupiłem jeszcze ani razu i mam nadzieję, że wytrzymam w tym postanowieniu jak najdłużej.
Wojtek, ja rozumiem, natomiast powiem ci to samo, co już mówiłem. Nie wiem, czy mówiłem w podcaście, wiem, że rozmawiałem ostatnio z Wojtkiem, którego wspólnie znamy. I rozmawiałem, jakby on akurat mało gra w Fortnite'a i ja rozmawiałem też jeszcze z Wiktorem o tym. I to jest tak, że jak kupisz raz tego pasa i będziesz faktycznie, wykorzystasz go, to znaczy będziesz grał, to każdy kolejny pas jest za darmo.
Tak? Ale że co, że V-Bucks, tak, po prostu na którymś momencie dostajesz te ichnie pieniążki.
Już, Wojtek, tłumaczę. Ja odpalam tutaj po prostu stronę i będę korzystał z takich, wiesz, sprawdzonych źródeł.
Bardzo
Wojtek,
dobrze.
Nie? Musisz kupić za 40 zeta 1000 V-Bucksów. Mm-hmm. 950 V-Bucksów to kosztuje Battle Pass. I zostaje ci wtedy 100 V-Bucksów, tak? No. I teraz... No i 50 V-Bucksów. No. 50 V-Bucksów masz, tak? Ja akurat mam 600 w tym momencie, bo kupiłem kiedyś tego starter packa. Ja czuję po prostu
totalnie, że właśnie jestem na jakimś spotkaniu MLM. Ale jedziesz dalej. Jestem zainteresowany tym tematem.
Znowu
proszę mi powiedzieć
sprzedam.
Więcej. Słuchaj.
Zostaje ci 50, tak? Ty licz.
No
ja ci
mam
będę
50,
mówił.
Tak.
Zostaje ci 50. No. Tak. Jeśli wbijesz
czwarty
poziom...
A kiedy jest moment, kiedy ja zapraszam kolegę?
Zaraz. Bo tak twoje życie seksualne może się rozwijać niezależnie od postępu grze.
Okej, dobrze, ale dobrze, że się trzymamy tutaj orientacji odpowiedniej, ponieważ rozmawiamy o Fortnite, wiadomo. No dobrze, no.
Tak. Słuchaj, wbijasz czwarty poziom. Bo żeby była jasność, te wszystkie poziomy można wbić dość szybko, szczególnie, że kupując Battle Passa otrzymujesz expa, że jak grasz z kolegą dostajesz plus 10%. Jak grasz sam dostajesz plus 50% expa. Do tego jakby na przykład na drugim poziomie dostajesz dodatkowo 10%
czyli
expa.
Szybciej
więc
się
to jest tak, że
zdobywa poziomy.
No. XP, tak, zdobywa się poziomy, tak? I jak normalnie grasz, to też otrzymujesz oczywiście jakieś emoty i tak dalej, i tak dalej. Natomiast jak masz Battle Passa, to co każdy poziom
tak wpada,
naprawdę
tak,
wbity, to otrzymujesz, coś tam wpada, tak. Jakiś na przykład emotikona, właśnie dodatek do expa, albo graffiti, które możesz zrobić, albo
bardzo
skiny,
ważne
no, ale
rzeczy,
no. Nieważne. Tak, więc kupujesz raz, zostaje ci 50 tak. baksów, tak? I na czwartym poziomie dostajesz 100 baksów. Czyli masz już 150 no. baksów. Potem na dziesiątym poziomie dostajesz kolejne 100 baksów, czyli masz w sumie już 250 no. baksów. Na osiemnastym znowu 100, czyli masz 350 mm-hmm. baksów. Na 26 znowu 100, czyli masz 450 baksów. Na 35 znowu 100, czyli masz 550 mm-hmm. baksów. Na 42 znowu 100, czyli masz 650 baksów. Na 51 znowu 100, czyli masz 750 no. baksów. Na 58 100, czyli masz 850 no. baksów. Na 64 znowu 100, 950 baksów, czyli masz kolejnego Battle Passa. Ale nie zatrzymujmy
ale
się na
znaczy, teraz żebyśmy na tym musimy na chwilę zrobić pauzę. Czyli tak. muszę dojść do 68 poziomu, czwartego, przepraszam, 64. Tak, żeby jakby... Mieć kolejnego
Battle Passa
na następny miesiąc? Nie, ile tam tygodni? 10 tygodni
sezon,
mają w sezonie?
Sezon, no, tak, chyba tak.
Czyli
no,
to są
sezon,
2,5
tak.
miesiąca. Czyli w 2,5 miesiąca trzeba wybić 64 level. No to trzeba rzeczywiście grać. I to tak dość intensywnie, tak przynajmniej po
jeszcze,
kilka
jeszcze
gierek
powiem,
dziennie. Nie?
Jeśli Wojtek powiem, ile się mniej więcej... żeby zebrać setny poziom potrzebujesz milion expa i połowa masz 85 i tu jest informacja
ktoś to wyliczył, rozumiem
tak, to oczywiście kurwa Wojtek
czy jak to jest policzone to jest jakiś chyba prawilny biznes, tak ma wrażenie
tu jest napisane your level i 35 mm-hmm. aha, bo tutaj to zależy od tego ile grasz, no ale to zaraz ci powiem.
Bo wiesz, jakby mnie interesuje ile na przykład przy założeniu, że nie wiem, zabijam dwóch graczy na grę, chociaż to też tak średnio, no to nie jest akurat oczywiste, no powiedzmy, że jednego na grę, to ile gier musisz zagrać dziennie, żeby dojść do tego 64
właśnie,
poziomu.
Właśnie,
biorąc pod uwagę,
właśnie,
że właśnie, dają właśnie ci battle jest... passy tamte, wiesz, dodatki do expa, nie?
Już ci Wojtek, właśnie to jest informacja, której szukam. How many hours do you play Fortnite?
Mogą być bardzo niemiłe wyniki. No ale
no,
powiedzmy,
wiem,
że godzina dziennie.
To
no to
jest...
miesięcznie to jest
o, poczekaj, właśnie, poczekaj, bo tu jest już zaraz ci Wojtek powiem, że ktoś tutaj jakieś głupoty, nie ma żadnych cyfr, to nie są informacje.
Śpisz.
O, ktoś napisał, że gra 8 godzin w tygodniu w sumie i 16 godzin w weekend.
Okej. czyli razem...
Ktoś napisał, że od początku sezonu grał po 2 do 4 godzin dziennie i ma 88 poziom.
A już teraz?
Tak.
Aha.
Ktoś napisał, że...
No to musi być dobry, no w sensie wiesz, jakby zdobywać bardzo dużo punktów w trakcie gry.
Ktoś napisał, że gra godzinę, 2 godziny dziennie i ma 69 poziom.
No to myślę, że jest wymiataczem. W sensie...
Myślę, że można założyć, że jak będziesz grał tygodniowo około 15-20 godzin.
Czyli po 2 godzinki dziennie każdego dnia.
Tak, to jesteś w stanie wygrindować 80 poziom. Czyli może trochę mniej potrzebujesz, żeby wygrindować ten 64.
Okej. No, rozumiem, chociaż muszę powiedzieć, że...
Oni też bardzo dużo expa zdobywają, kiedy robią challenge'a.
Aha.
Są jakieś challenge'e
dzienne. To ja zawsze je. Ja właściwie to jest mój cel w grze. W sensie, że wchodzę wiesz, wieczorem sobie włączam gierkę, patrzę jaki jest challenge i próbuję go zrobić. Jeżeli jest za trudny, czy tam, nie wiem, jest dłuższy, no bo na przykład, nie wiem, musisz zabić 10 graczy, nie? No to ja to w jeden dzień tego nie zrobię, no ale...
Są w ogóle właśnie jakieś, na przykład był jakiś double weekend, double exp weekend, gdzie ludzie też po prostu, a to nawet był niedawno, albo tak, niedawno, 2 tygodnie temu był double 100% exp weekendu, okay. Więcej. No a więc ludzie tam mogli po prostu zdobyć. No ale to w każdym razie doszliśmy do tego, że da się to zrobić.
No tak,
nie?
No w teorii
więc
tak.
Do 64, więc grając 2 godziny dziennie mniej więcej możesz właśnie ten sobie poziom tego zrobić, tak? I zbierasz pieniądze na następnego pasa. Ale żeby... jakby masz 50, czyli nierówno, tak? Powiedzmy. Więc jeśli wbijesz kolejne poziomy, przy 74 znowu setka, 83 znowu setka, 90 znowu setka, przy 98 znowu setka. To znaczy, że jakby co każde 5 poziomów mniej więcej dostajesz 100.
V-Bucksów. No ale to tak, czyli przy tych wysokich tak, poziomach, V-Bucks. Bo tam niżej to tak rzadziej.
Nie, no czwarty, dziesiąty, osiemnasty. Potem jest 26. Więc mniej więcej co tam 8, 6 dostajesz. Więc da się, widzisz, kupisz raz, jeśli grasz cały dzień, to faktycznie wtedy możesz ten Battle Pass na kolejny sezon zrobić. Ja na przykład teraz kupiłem, znaczy dawno kupiłem tego Battle Pass, znaczy tego jakiegoś starter packa za tam 19-16 zł. Więc mam 600 V-Bucksów, więc myślę, że jestem chyba nawet w stanie bez kupowania kupić, w sensie wypracować chyba tyle V-Bucksów, żeby dostać.
A no tak, bo jeszcze możesz podejść w taki, ale nie, poczekaj, bo jeżeli kupisz V-Bucksów niewystarczający co tyle, żeby mieć Battle Passa, tak, no to tych V-Bucksów nie dostaniesz za granie, bo one są tylko w tym... V-Bucks w tym...
Nie, ale są też jakie, ale chyba jak dostajesz, jak robisz te chyba tygodniowe questy.
Nie, to znaczy
questy...
ja nie dostałem ani jednego V-Bucksa, a jakby gram, wiesz, już jakiś czas i no chyba, że one są na jakichś dużo, dużo wyższych poziomach, bo wiesz, ja zacząłem pod koniec zeszłego sezonu, więc nie zdążyłem jakby wyrobić jakiegoś wysokiego poziomu, więc nie wiem.
Właśnie patrzę, co, jak tu wygląda sytuacja, bo jest coś takiego how to get V-Bucks for free game.
Bałbym się, w sensie... bo tam jest dużo skamów w ogóle.
Nie, to jest jakaś taka strona, jest artykuł, gdzie jest po prostu informacja, co trzeba zrobić. Więc jest oczywiście informacja, że każdego dnia jak się logujesz, dostajesz V-Bucksów trochę.
Okej. No dobrze.
Jak zrobisz na przykład, są daily questy, dokładnie. I one nie wszystkie są, nie wszystkie wymagają tego, żebyś miał ten premium, no nie? I za zrobienie na przykład Daily Destroy, coś takiego, zniszcz na przykład 3 fire trucks i dostaniesz 50 V-Bucks.
No to nie jest to takie trudne.
Tak, więc da się to zrobić, Wojtek.
Bardzo to jest ciekawe. Myślę, że na ten sezon się jeszcze wstrzymam, bo mam takie poczucie, że wiesz, jakby kupiłem tego Hollow Knighta i się bardzo dobrze w nim bawię, więc wiesz, teraz troszeczkę skaczę między dwoma grami, więc nie ma tak, że wiesz, teraz jasne. Fortnite,
no jak jest dużo zabawy z tym, z konsolą i z tymi wszystkimi rzeczami, więc to jest w ogóle... I podoba ci się ten świat?
To wiesz, teraz jeszcze... jakoś tak jest? Podoba mi się konsolka jak najbardziej, natomiast wiesz, świat Nintendo Nie dotknąłem go. Nie, jest nie crazy. Dotknąłem go tak naprawdę. No bo wiesz, nie mam Zeldy. Chcę sobie ją zostawić jako taką wisienkę na torcie. Myślę, że to będzie kolejny zakup. Może sobie, nie wiem, na te prawdziwe urodziny sobie faktycznie kupię gierkę. Ale wtedy fizyczną, bo chciałbym mieć też chociaż jeden ten kartridż. No bo nie wiem, to takie są, wiesz, kartridże, nie?
Tak, no ja właśnie, mam kartridża z Zeldą.
Ja też chcę. No i zobaczymy. No myślę, że wiesz, wtedy będę w stanie bardziej dotknąć tego tematu i zrozumieć jakby chociażby świat Zeldy, a myślę, że w ten sposób jakby to są takie drzwi, wrota, wiesz, do całego świata Nintendo. No jeszcze oczywiście Mario i tak dalej, no ale wiadomo. Chciałbym Zeldę, bo to jest, zapowiada się na dłuższą przynajmniej gierkę.
Tak, no. Ja już na przykład, tak jak opowiadałem w którymś odcinku, miałem problem z tym, że nie mogłem jednego bossa zabić i powiem ci, że już spędziłem dodatkowe chyba 3-4 godziny, jakby nie zabijając tego bossa, tylko odkrywając inne rzeczy. No, nie?
To w Hollow Knight też jest kilku bossów i ci z kolei są tacy, wiesz, do rozkminy, nie?
O, to właśnie Magda grała w Hollow Knight i teraz pewno znowu nie słyszy, ponieważ ogląda serial.
Bardzo dobrze robi, bo nie powinna robić innych rzeczy.
Ale ona też miała chyba problem z jakimiś bossami i była już taka sytuacja, w której dziękuję, Paweł, już
rzeczywiście tam są bossowie wkurzający. Ja nadal nie zrobiłem żadnego takiego większego, więc są wyzwaniem. To prawdopodobnie nie jest aż tak trudna gra jak Cuphead, ale nie należy do najłatwiejszych, więc no ale gra się fajnie. Jest taka... No spoko. Fajny klimacik, taki mroczny
nie
od, trochę.
Ja nie odpaliłem.
No to powiem ci, że mógłbyś spróbować.
Odpaliłem na chwilę, ale może jak będę na urlopie, to sobie sprawię tą przyjemność albo przykrość.
Myślę, że przyjemność. Ja mam ostatni temat. Akurat mamy tak niewiele czasu do końca. Mamy tam, nie wiem, no w sumie z 10, może paręnaście minut. Ale to jest temat, który mnie poruszył i jest trochę wzruszający, trochę depresyjny, ale jest w tym coś, o czym na co dzień się nie myśli właściwie. I może tym wreszcie trochę zjedziemy z tego tematu Nintendo Switcha, który nam bardzo zdominował ostatnie odcinki.
Ale to dlatego, że jest to nie,
no
rzecz,
okej, oczywiście, jest, no jest świeża, jeszcze... jest w naszym życiu, prawda, nową rzeczą, więc naturalne jest to, że o tym opowiadamy, także nie ma się co wstydzić. Natomiast jest taki tekst na Verge'u, teraz on całkiem niedawno został opublikowany, bo to jest to w ogóle z dzisiaj, więc świeżutka sprawa, natomiast rano był...
Już życzyłem do
bardzo dobrze. Jest dłuższy, więc rzeczywiście warto się w niego zanurzyć. To jest historia spisana ludzi, którzy streamują na Twitchu, ale przez wiele lat streamowania nie mieli na przykład ani jednej osoby, która by to oglądała. Albo mieli tak, że mieli, wiesz, jedną. Nie? I pamiętają moment, w którym ta jedna osoba się podłączyła do ich streama, żeby ich oglądać. I nie chcę absolutnie za dużo spoilować, bo ten tekst bardzo fajnie jest napisany, wiesz, czyta się go jak taki fragment książki wręcz, jak jakieś opowiadanie po prostu z innego świata, nie? Ale zainspirował mnie w takim sensie, że jakby, no, ja na co dzień o tym nie myślę, bo jednak przez te lata obecności w internecie zebrałem sobie jakąś tam grupę odbiorców, chociażby na Twitterze. Uważam w ogóle Twittera za moje najszersze chyba miejsce w internecie. Tam jakby mam najwięcej osób, które mnie obserwują. Więc jakby niezależnie od tego, co bym zaczął robić, czy założę sobie kanał na YouTubie, czy właśnie będę streamował, to wiem, że przynajmniej x osób przyjdzie i rzuci okiem, co ja tam nowego zrobiłem, bo będą zainteresowani, bo chcą zobaczyć, co to jest. Jakby i to jest zawsze dobry start. Wiesz, jakby niezależnie od tego, co robisz nowego, to grupa odbiorców, która cię obejrzy, jest zawsze bardzo cenna, szczególnie ci pierwsi, bo oni jakby, wiesz, po pierwsze są w stanie dać ci jakiś feedback, powiedzieć, co jest spoko, co jest słabe, co można by poprawić. Z drugiej strony to oni właśnie najprawdopodobniej będą rozsyłać to innym znajomym, więc to jest w ogóle największa waluta w internecie, wiesz, że ktoś stwierdza, że ty robisz coś tak na tyle fajnego, że wyślę to swoim znajomym. To jest naprawdę mega. I w ten sposób właściwie no, wiesz, no, wszystkie kanały rosną i wszystkie w ogóle aktywności w internecie rosną właśnie na tym, że inni je sobie dalej podają. Albo wrzucą na wykop, albo wrzucą gdzieś tam, żeby inni jeszcze to zobaczyli. Więc jakby ta pierwsza grupa odbiorców jest właśnie tą walutą. I jak sobie pomyślałem o tym, że są ludzie z różnych powodów. Może być tak, że na przykład oni streamują, wiesz, nie mają żadnych znajomych, którzy by wiedzieli, co to jest streamowanie. Może tak być. Nie mieli jakby kiedy zbudować sobie żadnej publiki w innym miejscu internetu, więc dla nich, wiesz, streamowanie jest tym pierwszym. Tym pierwszym, co chcą robić, nie? Udało im się tam technicznie spiąć te wszystkie kabelki, wiedzieć co z czym, żeby to w ogóle, wiesz, się udało. Co jest dość dużym wyzwaniem, bo sam to robiłem i wiem, że wcale nie należy do najłatwiejszych rzeczy. No i teraz, wiesz, naciskasz jakby nie rekord, tylko live stream i no i coś się dzieje. I na przykład nic się nie dzieje, nikt tego nie ogląda. I jak bardzo obciążająca musi być ta świadomość, że robisz coś i może ci to sprawia przyjemność na zasadzie fajnie, że mi się udało osiągnąć, wiesz, nie wiem, spiąć to technologicznie, że jestem w stanie streamować, że umiem, wiem jak to się robi, że opanowałem OBS-a, wiesz, jakby to szczęście na pewno przez jakiś czas trwa, ale co się dzieje później? Jakby co sprawia, co motywuje ludzi do tego, żeby nadal to robić, nadal streamować, mimo tego, że nikt, absolutnie nikt tego nie ogląda. Jak bardzo musi ich cieszyć to, że grają w jakąś grę i jakby w tle działa, wiesz, taki trochę pusty zapis tego, jak oni grali. Wiesz, to jest tak niesamowite i jest mi to tak trudno w ogóle, może nie tyle zrozumieć, bo to jest jakby, no w sumie jestem w stanie pojąć, że są tacy ludzie, ale co stoi, jakby jaka motywacja za nimi stoi, żeby nadal to robić? Amazing, ale jest to też dla mnie taki mega dobry przykład tego, jak trzeba być cierpliwym. W sensie, że dzisiaj w internecie faktycznie robienie czegokolwiek wymaga mega cierpliwości i ludzie niestety bardzo często przerywają robić różne rzeczy i czy robienie różnych rzeczy, bo na przykład nie osiąga to takich wyników, jakie oni by sobie wymarzyli, czy o jakich myśleli, że wiesz, jak to będzie się rozwijać. Nie? Zakładają kanały na YouTubie, mają przez pierwszy rok 1000 subskrypcji i mówią, no nie opłacało się, nie? No i teraz wiesz, jakby jak to zważyć, bo z jednej strony, jeżeli przerwiesz robienie tego kanału, no to już prawdopodobnie nigdy ten, znaczy na pewno ten kanał już nigdy nie urośnie. Czyli jakby zamykasz sobie tą drogę, możesz stworzyć nowy, ale wtedy zabawa zaczyna się od zera znowu. Chyba, że zajmiesz się zupełnie czymś innym, no bo może być tak, że wiesz, no po prostu ktoś nie ma talentu, opowiada nieciekawie, robi nudne rzeczy albo wiesz, no takie, które nikogo nie interesują.
Hashtag to u
nas. Przykład, tak, na przykład podcast, wiesz, technologiczny, gdzie jest Nintendo Switch cały czas.
Albo bezpieczeństwo i prywatność.
Tak, chociaż właśnie muszę powiedzieć, że tutaj w domu nie było bezpieczeństwa i prywatności. Ale naprawdę mega szacun dla tych, którzy z taką świadomością, że nikt, ale naprawdę nikt tego nie ogląda, nadal to robią. Jestem pełen podziwu.
Ale ja bym chyba dalej... Ja bym chyba to robił.
I właśnie, wiesz co, i to jest taka kolejna myśl, którą mam. Bo my na przykład, patrząc na nas... To nie wiem, czy masz to samo wrażenie, ale nam nigdy nie zależało na cyferkach. W sensie oczywiście, każdy kto nas słucha, każdy kto się odzywa w ogóle do nas na Twitterze czy gdziekolwiek,
nie, to jest super, super miłe. Ale nigdy nie robiłem z tego z taką myślą...
Musi mieć za 3 miesiące 3000 odsłuchań, bo inaczej to zamykamy.
Nie, po prostu nawet gdyby się okazało, że nam spada... to bym to robił, bo to jest... To traktowaliśmy od początku jako wentyl. To już no było jasne. Wielokrotnie nawet poruszane. No nie, że to jest... Podcast jest takim swego rodzaju... po prostu miejscem i udało nam się zebrać jakąś społeczność.
I to muszę powiedzieć, że jestem z niej bardzo dumny, tak pomijając.
Ja też. I najfajniejsze jest chyba też to, że mamy w tej naszej społeczności takie osoby, które stały się, bardzo to będzie brzydko brzmiało, okej? Liderami społeczności. W sensie, powiedziałbym, że mamy teraz, brakuje 2 osób do 500 na grupie wąsowej.
To zapraszamy, jeżeli nie jesteście
w ogóle,
tam.
Co jest w ogóle crazy, ale chodzi o to, że mamy już na tej grupie podcastowej też takie osoby, które wiesz, czym się zajmują, wiesz, kim są, wiesz. Mamy już takie, wiesz, że na przykład jest Mateusz, który najprawdopodobniej, jeśli jesteś ciekawy, ile można mieć urządzeń podpiętych do HomeKita, to jest dobra osoba, żeby o to zapytać, no nie? Wiesz, że jak jest problem z Fibaro, to być może jest na grupie ktoś, kto pracuje w tej firmie, no nie?
Mało tego, uwaga, ostatni wątek, to też warto poruszyć, to jest po prostu doskonałe. Ktoś zwrócił uwagę, że w Operze niestety nasz player, który jest osadzony na stronie, nie wyświetla odpowiednio MP3-ek ze względu na to, że strona jest wyświetlana przez HTTPS, a plik, który ten player ma zaciągnąć, jest podawany przez HTTP. No i ty to zmieniłeś. Tam w ogóle się rozwinął taki wątek długi, że no, że teraz jak to działa i tam widziałem screeny po prostu, wiesz, z jakichś kodów w ogóle HTML-a. Mówię, Jezus, nawet nie czytam, bo i tak nic nie zrozumiem. No ale okazało się, że Opera pracuje nad rozwiązaniem tego problemu, nie?
Skąd to wiemy?
Jakiś pracownik Opery nam napisał, no wiemy, tutaj mamy taki bug. Powinien być właściwie naprawiony, ale wiecie co, poruszę ten temat na kolejnym spotkaniu.
Wiecie, jest po prostu tak, że mamy już osoby, które są charakterystyczne. Ja w ogóle bardzo mnie to cieszy, bo ja na przykład mam też tak, że bardzo dużo osób faktycznie z tej naszej grupy podcastowej kojarzy. Tak. W sensie wiem, czego się mogę spodziewać. Nie? W sensie na przykład wiem, że jak na przykład wrzucimy coś o Warszawie, to się na pewno Miłosz pojawi.
Miłosz napisze, bardzo charakterystyczna jak bardzo postać, szanuję, oczywiście.
Jak bardzo szanuję nasze miasto i jak bardzo się nie może doczekać, kiedy będzie mógł do niego więcej.
Jeżeli już tak mówimy o naszych słuchaczach i fanach, to Miłosz mnie bardzo zaskoczył tym, że jest mimo wszystko, mimo tego hejtu na Warszawę i w ogóle hejtu powszechnego, to jest bardzo dużym fanem Taco Hemingwaya.
To jest tak
cudowne, bo to tworzy taką niesamowitą postać, którą wiesz, jakby no.
Nie... Tak! Tak, tak. To jest rewelacyjne. Miłosz, fan Taco Hemingway. No ale wiesz, chodzi o to, że mamy na tej grupie... A, no jednak wrzucimy nowy podcast, to wiesz to na pierwsze serduszko?
Julka? Albo...
Nie, albo Jakub.
Albo Jakub. Tak, to prawda. To prawda.
Tak, no. Tak. No. Jak będzie pojasna u witaminy, to też pewno wrzuci. No więc mnie to też bardzo cieszy, Wojtek. I jestem w szoku, ale ja myślę, że gdyby nie było społeczności, byłoby na pewno trudniej, albo inaczej. Teraz jest łatwiej, a wtedy by było po prostu jakoś. Ale dalej bym to chyba robił, nawet gdyby tego nikt nie słuchał. Ostatnio miałem taką rozmowę, bo mało znany fakt, Magda nie słucha naszego
nie
podcastu.
Nie musi.
I ostatnio, jakby powiedziałem, Magda, bo nie jest mi przykro, no tak, że nie słuchasz naszego podcastu, ale jakby, wiesz, no wspiera mnie oczywiście i przeżywa nawet, w sensie przeżywa, znaczy, no wiesz, mam mieć czasami wolny wieczór, ale jest podcast nagranie, jakby ona rozumie to, że to no musimy zrobić, no nie? Albo jak było 4 lata podcastu, to przyniosła tort, wiesz, w sensie, są takie, ale macie... Nie trzeba wszystkiego jasne. Słuchać.
Poza tym jakby ja nadal twierdzę, że słuchanie podcastów jest dość dużym poświęceniem własnego czasu, wiesz, na to, żeby przez godzinę słuchać
godności,
jakichś dwóch
człowieka.
Typów, którzy gadają jakieś pierdy o technologii, nie? Jeszcze próbują śmieszkować i są śmieszni, powiedzmy tak, w 50%, a reszta to są suchary po prostu, że wiesz, że
pranie,
pranie się suszy. samo w domu.
Dobra, to możemy chyba już lepiej nie będzie. Możemy już zakończyć tę przygodę na dzisiaj.
Absolutnie możemy. Bardzo dziękujemy wam wszystkim i tak refleksyjnie powiem, że jesteście, bo dzięki temu my po prostu nie musimy się nad tym zastanawiać, a jakby to było, gdyby was nie było. I to jest spoko.
Gdyby ciebie nie było.
Ziomuś, Kozę zostaw na przyszły odcinek.
W przyszłym roku już będę na małej scenie.
Czekam, trzymam kciuki, przyjadę specjalnie na twój występ.
Pozdrawiam serdecznie, dziękuję bardzo. Pozdrawiam. Serdecznie.
Jesłos Podcast, czyli gadżety i bzdety.